Przy mikrofonie Marcin Żyła, zapraszam na raport na dziś. Aż 7,5 miliarda euro przekaże Egiptowi Unia Europejska w formie grantów i preferencyjnych pożyczek. To efekt umowy o strategicznym partnerstwie, którą podpisano właśnie w Kairze. Czy w ten sposób Bruksela zabezpiecza się na wypadek eksodusu uchodźców ze Strefy Gazy? Albo z Sudanu, czy głodującego Tigraju? A może faktycznie chodzi o wsparcie egipskiej gospodarki, czyli tak zwaną miękką pomoc, o którą dla Afryki od dawna upominają się organizacje humanitarne? Te jednak znów krytykują Unię, tym razem za dogadywanie się z prezydentem Abdelem Fattahem al-Sisim. Polityk ten rządzi Egiptem od dekady i nie ma litości dla tych obywateli, którym marzy się demokracja. Jego służby aresztują dziennikarzy i aktywistów, a migrantów deportują na środek pustyni i tam zostawiają. Podobna do tej podpisanej w Kairze z Egiptem umowa obowiązuje już z Tunezją, w kolejce do europejskich pieniędzy czekają Mauretania i Maroko. Czy dogadując się z autorytarnymi władcami z północnej Afryki, Unia porzuca swoje wartości? Czy takie umowy faktycznie ograniczą migrację przez Morze Śródziemne? Migrację, która w ubiegłym roku była największa od 7 lat. I na koniec, co z tym wszystkim mają wspólnego wybory do Parlamentu Europejskiego? O tym porozmawiamy w raporcie na dziś, pierwszego dnia wiosny, 20 marca 2024 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez Państwa, przez naszych słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękujemy, bo to one już od 4 lat sprawiają, że raport może istnieć i że może się rozwijać. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszamy na profil Dariusza Rosiaka w serwisie patronite.pl. Jesteśmy jak zwykle w studiu Efektura w Warszawie, dźwięk realizuje Chris Wawrzak. Zaczynamy! Gościem raportu na dziś jest dr Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, koordynatorka programu Unia Europejska w tym instytucie, zajmująca się m.in. polityką migracyjną wspólnoty właśnie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Od roku zagęszcza się sytuacja w sąsiedztwie Egiptu. Najpierw wojna w Sudanie, potem wojna Izraela z Hamasem. W ostatnich tygodniach ONZ ostrzega przed klęską głodu w Tigraju w Etiopii. No właściwie od czasu wojny syryjskiej każdy konflikt, który zaczyna się w pobliżu Europy, jest pilnie śledzony przez urzędników z Unii Europejskiej, którzy obawiają się pewnie powtórki z lat 2015-2016, kiedy trafił do nas ponad 1 000 000 uchodźców i migrantów, wtedy przede wszystkim, choć nie tylko z Syrii. To na początek zapytam, czy to przypadek, czy nie, że to właśnie teraz Unia dogadała się z Egiptem?
Faktycznie należy na początku powiedzieć, że polityka migracyjna jest w centrum zainteresowania Unii Europejskiej w zasadzie od właśnie tego kryzysu 2015 roku. I może jakiś taki na początku racjonalizujący głos, uspokajający państwa, na taki bym sobie pozwoliła, ponieważ o ile w 2015 roku mieliśmy ponad 1 000 000 nieuregulowanych przekroczeń granicy, czyli sytuację kryzysową, to był ten pik kryzysu, no to aktualnie mamy oczywiście rosnącą skalę migracji w relacji do lat poprzednich, czyli tych pandemicznych, które były takim okresem wyciszenia. Natomiast no, ta skala to jest rocznie około 380 tysięcy. To jest jeszcze daleko do tego poziomu kryzysu 2015 roku.
Pani mówi oczywiście o przekroczeniach granicy Unii. Z drugiej strony to są też dane z Morza Śródziemnego, gdzie ten ruch się bardzo zwiększył w ubiegłym roku. To jest 270 tysięcy migrantów, którzy dotarli do Europy tą drogą. Ponad 100 tysięcy więcej niż rok wcześniej i bardzo dużo śmierci. To 4 tysiące ponad osób, które utonęły. Też coraz więcej łodzi wypływa ze wschodniej części wybrzeża Libii, a więc właśnie blisko Egiptu. Więc to pytanie o to, czy to ma jakiś związek, no pewnie jest dość mocno uzasadnione.
Tak, no na pewno ten środkowo-śródziemnomorski szlak prowadzący właśnie przede wszystkim do Włoch, ale na Maltę, przez Egipt, Tunezję, był w zeszłym roku najbardziej obciążony. Właściwie niemal połowa wszystkich uchodźców, czy też nielegalnych migrantów, bo tutaj i takich mamy w tej grupie, dotarła do Unii Europejskiej właśnie tym szlakiem. W związku z tym, no ta umowa z Tunezją, która była podpisana w zeszłym roku, miała ograniczony jednak skutek. No i tutaj trwają oczywiście zabiegi, żeby ten szlak dalej uszczelniać, chociaż powiem szczerze, dając taki ogólny obraz, że w zasadzie każdego roku inny szlak notuje właśnie te zwyżki przypływów i niestety ta walka wygląda w ten sposób, że jeśli jeden szlak uszczelniamy, to następny się otwiera albo następny eskaluje. W związku z tym w zeszłym roku to był szlak środkowo-śródziemnomorski, natomiast jak spojrzymy na te pierwsze 2 miesiące tego roku na przykład, to najwięcej uchodźców, migrantów przybywa do Unii przez Wyspy Kanaryjskie, czyli przez Hiszpanię tak naprawdę. I te liczby są bardzo ograniczone na razie, bo mieliśmy ten okres zimowy, natomiast spodziewamy się wzrostu, ponieważ właśnie mamy początek wiosny. Wiosna, lato to są te miesiące najtrudniejsze dla Unii Europejskiej i to jest jedna z pierwszych przyczyn, dla której właśnie teraz mamy taką kampanię na rzecz ograniczenia już przygotowania się Unii na to wyzwanie migracyjne. Dlatego właśnie Unia z Egiptem podpisuje tę umowę teraz. Drugim elementem, o którym pan już powiedział, są wybory do Parlamentu Europejskiego. Spodziewamy się, że w tych wyborach silniejsze będą ruchy eurosceptyczne, partie eurosceptyczne. I widać już kampanię wyborczą w poszczególnych państwach i tutaj Włochy są nieprzypadkowe i zaangażowanie pani Giorgi Meloni, czyli pani premier Włoch, podpisanie tej umowy jest zdecydowanie widoczne, ponieważ rywalizuje ona o poparcie z Matteo Salvinim, czyli drugim eurosceptykiem, znanym już szeroko też opinii publicznej w Europie. I właśnie tym głównym polem konkurencji o wyborców eurosceptycznych jest polityka migracyjna. Dla Włoch to jest kluczowy element, jakby kluczowy dowód skuteczności rządu, to jest właśnie przeciwdziałanie migracji.
Dodajmy, przepraszam, że w niedzielę Giorgia Meloni towarzyszyła zresztą Ursuli von der Leyen podczas podpisywania tej umowy w Kairze.
Tak. Ona była zaangażowana zarówno w tę umowę Unia-Tunezja zeszłoroczną, jak i właśnie w tę z Egiptem, ale też warto powiedzieć, że ona w międzyczasie wychodziła z inicjatywami takimi typowo już prowadzonymi na własną rękę. Na przykład w zeszłym roku jesienią ogłosiła, że będzie podpisywała umowy migracyjne z Albanią o tym, że centra migracyjne zamiast we Włoszech będą lokowane właśnie w Albanii i tam będzie kierowała migrantów z Morza Śródziemnego, co zresztą wywoływało sporo kontrowersji. Także ona jest zaangażowana we wszystkie elementy właściwie polityki migracyjnej, łącznie z dyskusją o pakcie migracyjnym, o którym teraz właśnie chciałabym powiedzieć jako kolejnym elemencie kontekstowym, dlatego że Unia w końcu po kilku intensywnych i trudnych latach negocjacji finalizuje ostatecznie pakt migracyjny, który to dotyczy wewnętrznego zarządzania migracją w Unii, czyli tego podziału solidarności obejmującego między innymi relokację. Pamiętamy dyskusję o relokacji w 2015-16 roku, kiedy mieliśmy właśnie ten ponad milion osób. Wówczas w zasadzie każda dyskusja kończyła się odrzuceniem w ogóle możliwości relokacji. W sytuacji takiego kryzysu trudno jest wdrażać takie pomysły jak właśnie choćby relokacja. Dlatego Unia Europejska, oprócz tego, że sama chce wewnętrzną politykę zreformować, to aby ją wdrożyć, potrzebuje uspokojenia na granicach, aby przetestować ten system w sytuacji takiego jednak uspokojenia migracyjnego. A tak jak mówimy i widzimy sąsiedztwo Europy, no to na takie uspokojenie się niespecjalnie zapowiada, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie i w Afryce jest bardzo dynamiczna i bardzo niepokojąca. W związku z tym szereg zabiegów w zakresie tego zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej, tych umów z partnerami trzecimi, aby pozwolić na stworzenie warunków wewnątrz Unii Europejskiej na przetestowanie tego systemu w kolejnej już najpewniej kadencji instytucji unijnych. Kolejnym elementem, który sprawia, że podpisujemy tę umowę z Egiptem, jest sytuacja dramatyczna gospodarcza w samym Egipcie. Dlatego, że tam mamy do czynienia już od wielu, wielu lat z autorytaryzmem, z taką gospodarką sterowaną centralnie w dużej mierze przy udziale przedsiębiorstw kierowanych przez wojsko. Sytuacja w zakresie prywatnych inwestycji jest w związku z tym bardzo trudna, dlatego że to jest system skorumpowany, gdzie właściwie prywatne inwestycje, prywatni inwestorzy nie chcą za bardzo wchodzić, bo nie mają szans na tym rynku, mówiąc wprost, z tym centralnie zarządzanym państwowym systemem. W związku z tym mamy duże zadłużenie Egiptu, które w zasadzie plasuje ten kraj na drugim miejscu za Argentyną, jeśli chodzi o dłużników Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I w zasadzie taka umowa to jest trochę zastrzyk finansowy dla Egiptu, dla jego gospodarki, tak aby no jakoś się to państwo trzymało. I jeszcze właśnie duży komponent inwestycyjny i takiego zachęcenia do prywatnej przedsiębiorczości, aby no, pobudzić ten rynek w Egipcie, tak aby również sami Egipcjanie nie migrowali. Dlatego, że bezrobocie w tym kraju jest coraz większe. Liczba ludności poniżej granicy ubóstwa już sięga powyżej 30%. W związku z tym już nawet widać w statystykach Frontexu migracyjnych, że nie tylko Egipt jest państwem tranzytowym, ale też sami Egipcjanie podejmują przeprawy po prostu do Europy w poszukiwaniu pracy i lepszego życia.
Właściwie tylko 200 milionów euro z tej ponad 7-miliardowej umowy ma być przeznaczane w grantach na samo wzmacnianie granic. To pewnie jest to, o czym pani właśnie teraz mówi.
Tak, wzmacnianie granic i tutaj też szeroko patrzymy na Egipt, bo nie mówimy tylko o wzmacnianiu granic Egiptu tych północnych, ale również południowych, dlatego że na południu, i to jest kolejny element, o którym warto powiedzieć, mamy właśnie tą toczącą się wojnę w Sudanie, która grozi no, taką dość dużą falą migracyjną na północ, najpierw do Egiptu, a później właśnie w kierunku Unii Europejskiej i tego zdecydowanie obawia się Unia. W związku z tym te pieniądze na działania migracyjne mają właśnie pomóc Egiptowi również zarządzać tą południową granicą i stworzyć warunki dla uchodźców z Sudanu wewnątrz Egiptu, tak aby ten dalsza wędrówka tych osób nie była konieczna.
Ja się tu jednak na moment jeszcze zatrzymam, skoro mówimy o tych południowych granicach państw, z którymi Unia się porozumiewa po kolei, i Tunezja, i Egipt. To niedługo ma być także Maroko i Mauretania, to a propos tej sytuacji na szlaku na Wyspy Kanaryjskie, bo to przecież ta część już nie Morza Śródziemnego, ale Oceanu Atlantyckiego wtedy wchodzi w grę. Jest takie fachowe określenie eksternalizacja ochrony granic zewnętrznych Unii. To jest określenie i fachowe, i techniczne, tylko ta eksternalizacja, tutaj mówią organizacje praw człowieka, w praktyce wygląda tak jak na filmie, który można obejrzeć na stronie dziennika The Guardian. Kilka dni temu libijska Straż Przybrzeżna, czyli organizacja, do której również w przeszłości trafiały pośrednio unijne pieniądze, no przez ponad 2 godziny blokowała akcję ratunkową migrantów na Morzu Śródziemnym. Tam chodziło o statek należący do Lekarzy Bez Granic. No, jeżeli w Sudanie migrantów jeszcze niedawno zatrzymywały na pustyni bojówki, które wcześniej były odpowiedzialne czy współodpowiedzialne za zbrodnie w Darfurze, no to możemy mieć bardzo solidne, mówiąc dyplomatycznym językiem, zastrzeżenia co do tego, czy nawet nie, czy ta polityka jest skuteczna, ale czy ta polityka ma jakiekolwiek ugruntowanie moralne.
To jest bardzo dobre pytanie, bardzo szerokie pytanie, odnoszące się nie tylko do granic południowych, ale również do granic choćby wschodnich Unii Europejskiej. Jeśli popatrzymy na to, jak ewoluowała polityka migracyjna Unii Europejskiej od czasu kryzysu 2015, kiedy przypomnijmy, pierwszym takim impulsem do podjęcia w ogóle działań w tym zakresie były katastrofy na Morzu Śródziemnym i celem Unii było ratowanie migrantów na morzu. Od tego czasu ta strategia bardzo mocno skręciła w stronę bezpieczeństwa i odpychania migrantów. I jest to ogólny trend, który zarówno łączy się z granicą z Białorusią, jak i z granicami południowymi. Wszędzie mówimy o potencjale instrumentalizacji itd., itd. Na ten element instrumentalizacji takiej problematyczności tych granic też chciałabym zwrócić uwagę, dlatego że kolejnym właśnie zagrożeniem z tą eksternalizacją się wiążącym jest problem instrumentalizacji. Widzieliśmy to w Białorusi, najbardziej czytelny przykład, ale również Turcja, z którą mieliśmy umowę w 2016 roku, w sytuacji, kiedy jej to przestało pasować, zaczęła wypychać po prostu migrantów w stronę Unii Europejskiej. Tak się stało w 2020 roku przed pandemią koronawirusa, kiedy mieliśmy sytuację kryzysową na granicy turecko-greckiej i turecko-bułgarskiej, bo właśnie mieliśmy do czynienia z wypychaniem migrantów, bo Turcja chciała osiągnąć inne cele polityczne. Tutaj, dogadując się z autorytarnymi reżimami, a z takimi mamy do czynienia, też ryzykujemy takie zjawisko, ponieważ różnie te interesy się będą układać i też nie jest tak, że ktoś charytatywnie będzie po prostu powstrzymywał tych migrantów i załatwiał ten problem.
Powiedzmy może prosto, ktoś, kto już dostanie pieniądze w sytuacji władzy autorytarnej, może nie mieć oporów, aby tych pieniędzy żądać w przyszłości znowu.
Oczywiście. I wchodzimy w taką sytuację lekkiego szantażu migracyjnego. Pytanie, jakie właśnie Unia ma opcje? Dopóki polityka migracyjna tak bardzo dzieli państwa członkowskie, bo ja powiedziałam, że kończymy powoli pracę nad paktem migracyjnym, ale to, że przyjmiemy ten pakt, a czy go wdrożymy, to jest zupełnie inna kwestia. Przed nami właśnie ten moment testowania i wdrażania tego paktu. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy bardziej eurosceptyczny Parlament Europejski, który zacznie podważać ten pakt migracyjny i będzie domagać się od Komisji, aby tak naprawdę ponownie rozpocząć pracę nad tym paktem migracyjnym, ponieważ w wielu państwach zostanie uznane, że jednak nie chcemy przyjmować i dzielić się tą odpowiedzialnością za uchodźców. Więc wydaje mi się, że Unia stara się działać na dwóch frontach i tak naprawdę zarządzać tą sytuacją, która jest właściwie sytuacją cały czas prewencyjną, antykryzysową, ale nie jest to wyzwanie łatwe i nie ma tutaj złotego środka, żebyśmy też jasno powiedzieli.
A dlaczego Unia nie dołącza do tych umów podpisywanych z państwami północnej Afryki klauzuli praw człowieka? To znaczy, dlaczego nie uzależnia przyznania pieniędzy od przynajmniej takiej przejrzystości w postępowaniu służb tych państw?
Tam są pewne elementy, choćby w tej umowie z Egiptem, które wskazują na takie jak elementy jak choćby demokracja, transparentność, ale nie są faktycznie jakoś szczególnie eksponowane. Wydaje mi się, nie chcę tutaj być zbyt brutalna w swoich osądach, ale że Unia Europejska jednak przyjęła już takie założenie, że te eksperymenty z demokracją w Afryce Północnej były dość nieudane dotychczas. To znaczy faktycznie demokratyzacja, z którą mieliśmy do czynienia po arabskiej wiośnie, przyniosła bardzo duże rozdrobnienie, bardzo dużo konfliktów na tamtejszych scenach politycznych i de facto kończyła się przejmowaniem czy rosnącym poparciem dla partii islamistycznych. I pytanie, przed którym stanęła Unia, jest takie, czy zależy nam tak bardzo na tej demokracji, czy jednak na stabilności systemu, który zapewnia jednak jakąś właśnie ochronę choćby przed tą rosnącą migracją. I widać, że jakby te tendencje do demokratyzacji tych państw, właśnie nacisku na ochronę praw człowieka i tak dalej, są coraz mniejsze. Pragmatyka działań. Warto też powiedzieć, że w samej Unii Europejskiej jest szereg ruchów politycznych, które też krytykują organizacje wspomagające uchodźców za to, że de facto napędzają ten ruch migracyjny. Tak? To nie jest tak, że Unia Europejska sama w sobie jest zgodna co do kwestii tego, że będziemy otwarci. Tak? Tak jak mówię, coraz bardziej się zamykamy. Jest to trend, który widać od dekady bardzo intensywnie i myślę, że jest to też przejaw właśnie tego trendu.
Ten spór pomiędzy rządami a organizacjami humanitarnymi dotyczy pewnie głównie Włoch. Tam chodziło o organizacje, które pomagają migrantom na morzu. Jak spojrzymy na skalę całej migracji z Afryki, to jednak jest to chyba ułamek całego zjawiska. Ale chciałem panią jeszcze zapytać o ten wewnętrzny kontekst w Unii. Mówi pani o nowym Parlamencie Europejskim i nowej administracji unijnej, która już wkrótce, w czerwcu mamy wybory do parlamentu. Human Rights Watch, czyli to jest jedna z większych organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, zwraca uwagę, że takie umowy jak ta z Egiptem podbijają jeszcze bardziej retorykę partii populistycznych w Europie. To znaczy, że sprzyjają patrzeniu na migrantów i na uchodźców jako na zagrożenie, także na zagrożenie bezpieczeństwa.
No to jest oczywiście, jest to jakiś argument i zgadzam się z tym, że na pewno tak może być, ale społeczeństwa same w sobie też wydaje mi się nie są europejskie jakoś szczególnie otwarte. Prawda jest taka, że wiele przykładów wskazuje na to, że wygodnie europejskiemu społeczeństwu jest mieć ten problem z daleka od siebie. To znaczy, jakby im dalej jest ten problem od naszych granic, tym nie musimy się tym przejmować, możemy normalnie działać. W związku z tym to jest oczywiście dwustronne. Wydaje mi się, że to nie jest też tak, że my jesteśmy tylko i wyłącznie politycznie manipulowani przez ruchy eurosceptyczne, że jednak wielu osób faktycznie obawia się w Unii Europejskiej napływu migrantów, zwłaszcza właśnie z Afryki, Bliskiego Wschodu. Wiele w zeszłym roku choćby mieliśmy takich przykładów z Francji, tak, napięć między z migrantami i ta retoryka no, trafia na bardzo podatny grunt w Europie. To nie jest tak, że jesteśmy tylko i wyłącznie manipulowani. Również, nie wiem, kwestia granicy choćby z Białorusią, prawda? Jeśli mieliśmy tam zarządzony w Polsce stan wyjątkowy i nie mieliśmy do czynienia z tą sytuacją, nie widzieliśmy jej na własne oczy, co się dzieje na tej granicy, no to dawało społeczeństwu takie poczucie komfortu, że jest to po prostu no, załatwione za nas. Więc wydaje mi się, że to nie jest tylko i wyłącznie tak, że politycy nas radykalizują, że społeczeństwa też same w sobie obawiają się. Aczkolwiek to jest jakby sprzężenie zwrotne oczywiście. To działa w dwie strony, ponieważ to się wzajemnie nakręca. I tak jak mówię, no owocuje ostatecznie tym, że wszyscy wolą te działania ad hoc zabezpieczające granice, ponieważ tak jest najłatwiej. W długim terminie, tak jak mówię, nie rozwiązuje to wszystkich problemów, ale w długim terminie przynajmniej próbujemy wystąpić z tą właśnie agendą, z tym paktem migracyjnym, zarządzaniem migracją wewnątrz. Czy to się uda? Ja mam spore wątpliwości, ale mam nadzieję, że przynajmniej poczynimy jakieś postępy w tym zakresie.
Użyła pani sformułowania, że to pragmatyzm, ta polityka europejska w odniesieniu do krajów północnej Afryki. Niektórzy używają tutaj słowa hipokryzja. Może to jest taki moment, w którym trzeba zapytać najprościej, jak bardzo by takie pytanie nie brzmiało patetycznie. Czy pani zdaniem Unia, działając na południe od Morza Śródziemnego, jednak zawiesza niektóre swoje wartości? I czy to jest w ogóle taki dylemat rozwiązywalny? To znaczy być może nie ma innego sposobu, aby ograniczać w liczbach nie tylko migrację, ale też no, wywoływane przez nią głębokie podziały. Przecież tematy migracyjne od ładnych paru lat decydują o wyborach w wielu krajach europejskich.
Tak, jeśli użyłam słowa pragmatyka, to przede wszystkim miałam na myśli kontekst wyborczy, który w każdym kraju jest widoczny, bo jeśli nie wybory europejskie, które mamy teraz, to mamy wybory parlamentarne w poszczególnych państwach itd., itd. Zjawisko narasta. Właściwie Polska jest takim krajem, w którym dopiero w 2015 roku w kampanii wyborczej ten element migracyjny się pojawił. Natomiast w państwach zachodniej Europy on istnieje od dawien dawna i w zasadzie jest takim kluczowym zapalnikiem, jeśli chodzi o kampanie wyborcze. I widać, że partie, które no, forsują te antyimigracyjne polityki i postulaty, no, zyskują zazwyczaj poparcie, większe poparcie w tych wyborach. Także, tak jak mówię, to nie jest tylko i wyłącznie tak, że to politycy nami manipulują. Społeczeństwo jest na to podatne. Jeśli chodzi o wartości Unii Europejskiej, oczywiście, no tak jak powiedziałam, dużo było o otwartości i o wartościach na początku radzenia sobie z kryzysem migracyjnym. Im bardziej Parlament Europejski skręca w prawo, im więcej polityków na scenie europejskiej, to są prawicowi politycy, a umówmy się, z każdą elekcją jest ich coraz więcej i spodziewamy się, że w tej kolejnej również będzie. No ta retoryka się zaostrza, więc nie spodziewam się tutaj zmiany, raczej powiedziałabym dalszego zaostrzania tej retoryki i tego podejścia. Co oczywiście w kontekście zmian klimatycznych i demograficznych zmian w Afryce, bo o nich akurat jeszcze nie wspomnieliśmy, a tutaj też warto powiedzieć, że wszelkie badania wskazują, że właśnie Afryka Północna jest najbardziej dotknięta zmianami klimatu i tych katastrof, takich jak powodzie, czy choćby problemy z kolei z wodą pitną, które tam już, ta walka o wodę w zasadzie już tam trwa. Więc widać, że ten czynnik wypychający związany ze zmianami klimatu już jest tam mocno odczuwalny i to są pewne zmiany, z którymi no, którym będzie trzeba sprostać, więc możemy się spodziewać tylko i wyłącznie większej migracji. Tutaj Unia, przynajmniej w postulatach, i to jest zawarte również w tej umowie z Egiptem, chce przejść właśnie od fazy nielegalnej migracji i tego dużego przemytu ludzi, który właściwie stanowi 90% osób, które się tymi szlakami dostają do Europy, to są ofiary, czy też osoby, które korzystają z usług przemytników. Unia promuje legalną migrację jako pewnego rodzaju alternatywę i tutaj jest ten element puli talentów, który próbuje wdrożyć w tej umowie, tak aby stworzyć po prostu legalne możliwości migrowania do Unii, choćby właśnie obywatelom Egiptu, czy Tunezji, czy innych państw afrykańskich, bo w ogóle my też jako Unia potrzebujemy migrantów i siły roboczej, to jest też jasne, więc nie możemy być też hipokrytami, mówiąc, że w ogóle tego nie potrzebujemy, bo szereg przykładów z naszego rynku wskazuje na to, że po prostu bez tej siły roboczej sobie nie poradzimy, ale chodzi o to, żeby to było kontrolowalne, zarządzane i żebyśmy mieli po prostu poczucie, że ten komponent bezpieczeństwa jest również zaopiekowany w naszej strategii.
Są tacy krytycy unijnej polityki w Afryce, to jeszcze nawiązując do paktu migracyjnego i do tego, co po nim, którzy właściwie od lat powtarzają, że żaden program pomocy nie zadziała, nie zmniejszy dysproporcji ekonomicznych, jeśli w Europie nie zmieni się wspólna polityka rolna. To jest oczywiście niemożliwe, aby zlikwidować wspólną politykę rolną. To jest chyba najważniejszy fundament łączący społeczeństwa Unii Europejskiej. Zresztą nawet mikroskopijny z punktu widzenia Afryki konflikt z Ukrainą o zboże pokazał, jak to jest kluczowe dla Unii. Ale zakładając, że ten pakt migracyjny zostanie uchwalony, zakładając, że on zacznie jakoś tam działać po myśli Unii, a więc ograniczy nieco migrację, dodajmy, że bardzo zaostrzy wewnętrzne przepisy azylowe w Unii. Ostatnie pytanie na koniec. Czy Unia ma w ogóle długofalowy pomysł na pomaganie w głębi Afryki? Czy Unii będzie się jeszcze chciało działać dalej na południe od państw Sahelu, aby ograniczyć źródła migracji?
Powiedziałabym tak, przy każdej inicjatywie migracyjnej Unii Europejskiej ten temat wybrzmiewa, ale czy mamy kompleksowy pomysł, który jesteśmy w stanie wszyscy jako Europejczycy wdrożyć? Powiedziałabym, że raczej nie, ponieważ właśnie jesteśmy zakładnikami tej strefy komfortu i naszych własnych obywateli. Spójrzmy prawdzie w oczy. No, Unia Europejska to jest bardzo bogaty rynek, który w porównaniu choćby właśnie z Afryką Północną no, jest no, naprawdę zieloną wyspą, oazą spokoju i bezpieczeństwa i dobrobytu. W związku z tym w kwestii migracyjnej musielibyśmy się naprawdę bardzo podzielić naszym dobrobytem, aby zastopować tę migrację. A Europejczycy, jak widać właśnie nawet w kwestii podziału kwestii rolnictwa z Ukrainą mają problem, więc jak oddać ten rynek i politykę rolną Afryce? No to jest coś, co w kontekście toczących się na ulicach dzisiaj protestów rolników wydaje się zupełnie niemożliwe. Także raczej powiedziałabym, że ta strategia migracyjna to jest zarządzanie ciągłym kryzysem albo unikanie jakichś takich bardzo dużych eskalacji, ale nie jest to szeroka, kompleksowa strategia, bo na nią raczej nie ma politycznego kontekstu.
Z jednej strony prawa człowieka, z drugiej strony niechęć do dzielenia się bogactwem. Doktor Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję serdecznie.
I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam państwa na naszą flagową audycję w sobotę. I przypominam, że od lutego Agata Kasprolewicz zaprasza na raport o książkach już co tydzień, premiera w każdy poniedziałek. A na stronie internetowej raportu z każdym nowym programem, z każdą korespondencją czy wyjazdem reporterskim powiększa się nasza baza wiedzy o świecie dźwiękowych pocztówek, o tym, co dzieje się wokół. Wszystko to jest dostępne bez ograniczeń, za darmo, dla państwa i dzięki państwu. Dziękujemy za to, że jesteście.
Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu, firma doradcza Crido, Galmet, polskie pompy ciepła, sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market – pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.